Siostry, bracia, święty Tomasz, apostoł, męczennik z dalekich Indii, założyciel kościoła, który tam do dzisiaj ma taki przymiotnik malabarski. Jest tym, który oręduje za nami najpierw po to, żebyśmy umieli przyjąć tą lekcję, którą nam Pan Bóg daje dzisiaj przez swoje słowo. I oczywiście ten pierwszy fragment z listu Pawła Apostoła do Efezjan wybrzmiewa tym, że jesteśmy zbudowani na fundamencie apostołów i proroków. Głowicą węgła jest sam Chrystus Jezus. On sprawia, że ta budowla się nie rozleci, ale my też mamy swoje zadanie wyznaczone. Bo to, że ta budowla się nie rozleci, to jest staranie Pana Boga, ale to można powiedzieć, to jest mało. Pan Bóg pragnie, żeby ta budowla się cały czas wznosiła. Wy także wznosicie się we wspólnym budowaniu. Jak ktoś wspólnie buduje, to się wznosi. Słyszycie takie, zwłaszcza kochani młodzi, angażujące bardzo słowo od Pana Boga? Warto sobie to wyobrazić. Wznoszę się wtedy, kiedy wspólnie buduję. A co się dzieje, kiedy tak bym chciał przeczekać, albo przesiedzieć, albo tak się napatrzeć na to, co się dzieje na tej mszy świętej i nie zaangażuję się w to. Jeśli chodzi o ruch w górę, w dół to może nie mówmy, przynajmniej ja, żebym milczał. Wznieść się można wtedy, kiedy się człowiek zaangażuje. To naprawdę jest tak, że coś, co dotyczy przeżywania tej mszy świętej. Coś, co dotyczy waszego przygotowania do bierzmowania. Ja się bardzo cieszę, że nam Pan Bóg na naszym drugim spotkaniu takim wspólnym przypomina o tym, żebyście się już zaangażowali. Chcecie budować. Ważne, żebyście chcieli budować też wspólnie. To się wzniesiecie. Prawda, że piękne zdanie? Tak jakby na granicy tam wisi ta możliwość niebudowania wspólnie. No ale jej nie rozpatrujemy, ponieważ jesteśmy tu wspólnie. Ważne jest, żeby do tego, co widać, cały czas każda i każdy z was był świadomy tego, po co tu jestem. Po to, żeby budować dla Pana Boga. Druga rzecz, którą chciałbym z tego listu, z tego fragmentu listu wydobyć, wszystkim nam tutaj postawić, to jest taka wzajemna atmosfera domowa. Mianowicie zapewnia nas Duch Święty, że jesteśmy domownikami Boga. Co to znaczy? Mieszkamy u kogo? Skoro jesteśmy domownikami Pana Boga, to znaczy, że mieszkamy u Niego. Dobrze się czujemy w Jego sprawach. Zależy nam na tym, co jest w domu. Być domownikiem Pana Boga, to znaczy, tak jak w pierwszej księdze początków, rodzaju, Pan Bóg zaprosił człowieka i wstawił go do stworzonego przez siebie ogrodu wartości. Chodź między tymi drzewami. To są same wartościowe rzeczy. Piękno, dobro, poznanie, talenty, możliwości, inteligencja. Bądź domownikiem Pana Boga. Poruszaj się między tymi wszystkimi rzeczami, w które wyposażył ten Eden. Ale jak ktoś jest domownikiem Pana Boga, to Pan Bóg chce mieć u Niego mieszkanie. Przedziwna rzecz. Nam się to raczej w głowie nie zmieści. Niech sobie ktoś z was nie próbuje wyobrażać, jak to się może zmieścić. My to najczęściej robimy wtedy, kiedy przyjmujemy Jezusa w Komunii Świętej. Nie? Czynimy z siebie dla Jezusa mieszkanie. Możemy tego nie robić. Ale Jezus naprawdę tego chce. Bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje. Chce zamieszkać u ciebie. Ba, jak czytacie dobrze Pismo Święte, to wiecie, że razem z Ojcem uczynimy u Niego mieszkanie. Będziemy u Niego mieszkać. Więc taka wzajemność. Jak jesteś mieszkańcem domu Boga, to Pan Bóg chce, żeby w tobie było mieszkanie dla Niego. Głębia przyzywa głębie. Bardzo wysokie te dzisiejsze pouczenia Pana Boga. bardzo taka wysoka, powiedzmy, niewakacyjna ta lekcja. To tyle byśmy te dwie rzeczy zabrali z tego pierwszego fragmentu. Ale jeszcze przynajmniej dwie czekają nas w drugim fragmencie, które też nam dzisiaj przez Pana Jezusa jest zadane. Żebyśmy sobie wyobrazili to, co się dzieje. Tam wtedy, w dzień zmartwychwstania, przychodzi Pan Jezus, nie ma Tomasza. Czy człowiek ma prawo mieć wątpliwości? Tomasz został 3 lata wcześniej zaproszony przez Jezusa do budowania kościoła. Wolno mieć wątpliwości? No cóż to w ogóle za pytanie, czy wolno? Bo jak się ma, to się je po prostu ma. Tomasz ma. Ma i wyraża w dzień zmartwychwstania najsmutniejsze chyba, nie? Dzień zwycięstwa Chrystusa nad śmiercią, szatanem, grzechem, a najsmutniejsze zdanie tego dnia wygłasza apostoł Tomasz. I mówi, dopóki nie zobaczę, nie dotknę, palcem nie sprawdzę, ręki w bok nie włożę, nie uwierzę. Mam nadzieję, że jak sobie próbujecie wyobrazić tą sytuację, to tak po naszemu mówiąc, Pana Jezusa już tam między nimi nie ma. Nie? Był, spędził jakiś czas z nimi i tak jak przyszedł, mimo drzwi zamkniętych się im pojawił, tak samo zniknął im z oczu. Trochę sytuacja podobna do tego, co się teraz dzieje na tej Eucharystii. Mam taką nadzieję, że nikt z was w tej chwili Pana Jezusa nie widzi gdzieś tutaj. Musielibyśmy badać wtedy jakoś to zjawisko, gdyby ktoś z was widział Pana Jezusa. Nie widać Go. W Wieczerniku też Go wtedy nie było widać. Czy Pan Jezus tam był? Powiedział im, że gdzie 2 lub 3 są zgromadzeni mi moje, tam ja jestem między nimi. Ale jak długo? Słuchajcie, o tym, co tam się działo ze strony Pana Jezusa, co Chrystus zmartwychwstały przeżywał w ten wieczór, kiedy Go już nie widzieli uczniowie, a kiedy wrócił Tomasz i powiedział to, co powiedział, to najlepiej słychać po tym, co Pan Jezus mówi tydzień później. Przychodzi tydzień później do Wieczernika, wita się z nimi tak, jak zwykł to robić po zmartwychwstaniu, mówi pokój wam, a następnie zwraca się do Tomasza i niemal go cytuje. Bardzo wyraźnie świadczy to o tym, że wątpliwości Tomaszowe nie są Panu Jezusowi obce. Że Pan Jezus jakby zaakceptował ten sposób pozbycia się wątpliwości, czyli słyszał te wątpliwości. Warto z tej lekcji wyciągnąć, siostry i bracia, jedną bardzo ważną wskazówkę. Z wątpliwościami naszymi nie jesteśmy sami. Bylibyśmy bardzo naiwni, gdybyśmy nasze wątpliwości w wierze przeżywali z taką świadomością, że Bóg o nich nie wie. Ewangelia świętego Jana nam zaświadcza, że pierwszy, który wie o nich, to jest Pan Bóg. Potrafi nam cytować nasze wątpliwości, tak jak zacytował je Tomaszowi. Następnie rzekł do Tomasza, podnieś tutaj twój palec, od razu do rzeczy przejdźmy. Zobacz moje ręce, podnieś rękę, włóż ją w bok mój. Nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym. To o wątpliwościach. Gdyby w jakiejś młodym sercu, młodym umyśle one były. Pamiętajcie, żeby je uczyć się, przeżywać je z Panem Jezusem, wobec Pana Jezusa. Żeby je przed Panem Jezusem wypowiadać. Żeby szukać ich rozwiązania, wyjaśnienia. Wtedy się wiara buduje. I to się buduje taka wiara, że słuchajcie, ten prosty człowiek, który nie przekroczył nigdy granic Palestyny. Sprawdźcie sobie na mapie, jakby ktoś jeszcze z geografii był za słaby. Gdzie jest Palestyna? A gdzie są Indie? Idźcie palcem na samo południe Indii. Jakim językiem on do nich mówił? Znał grekę, aramejski. I jeszcze ten język, którym Duch Święty pozwalał mu mówić. Aha, Pan Bóg pomógł. Ale to było dopiero 50 dni później i jeszcze nie miał wcale pewności, że 120 też to zadziała, nie? Taka wiara się buduje w człowieku. Kiedy człowiek nazwie swoje wątpliwości, kiedy je wypowie przed Jezusem. Ale jeszcze jest jedna bardzo ważna rzecz. Zwraca na nią uwagę bardzo mądry, święty Grzegorz Wielki. Mianowicie ten późniejszy dialog, kiedy nawet nie wiemy, czy Tomasz faktycznie dotykał. Nic o tym Jan nie pisze. Po prostu w odpowiedzi Tomasz rzekł do niego, Pan mój i Bóg mój. Powiedział mu Jezus, uwierzyłeś dlatego, że mnie ujrzałeś. Święty Grzegorz Wielki, bardzo mądry papież, zwraca nam uwagę na taką rzecz. Jak to Pan Jezus mówi o wierze? Przecież Tomasz zobaczył, dotknął, to wiedział. Wiedza to nie jest to samo, co wiara. I pisze, pierwsze to głosił w kazaniu, ten wielki biblista, jak się dobrze przeczyta to zdanie, to Tomasz co innego widział, w co innego wierzył. I o to chodzi nam dzisiaj też na tej mszy świętej. Co widział Tomasz? Jezusa Chrystusa z przebitymi rękami, nogami, a nawet przeoranym włócznią bokiem. Jak to tam funkcjonowało i czy było widać bijące serce Pana Jezusa, to precyzyjnych opisów nam nie zostawili. To Tomasz widział. To było przedmiotem jego wiedzy. Mógł sobie pomacać, sprawdzić. Nie? Ciepły, ma temperaturę 36,6, może wyższą ma się po zmartwychwstaniu, może niższą, nie wiemy. Ale co Tomasz powiedział wobec tego wszystkiego? Pan mój i Bóg mój. Wyznał wiarę w to, że ten stojący przed nim człowiek, żywy, choć 3 dni wcześniej zabity, z przeoranym ciałem w kilku miejscach, jest Bogiem i Panem. I na to też warto zwrócić uwagę w tej Ewangelii, zawsze kiedy ją czytacie, zawsze kiedy Jezus nas stawia w wieczerniku przy rozważaniu tych wersetów. Bo to jest zaproszenie dla nas. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Nie ma takiej potrzeby, żebyśmy na drodze naszej wiary zobaczyli Jezusa Chrystusa, tego z Nazaretu, tego zmartwychwstałego. Nie ma takiej konieczności, jak Pan Jezus uzna, że komuś to jest potrzebne albo że Kościołowi to jest potrzebne, no to się pokaże jakiejś następnej Helence Kowalskiej, która będzie miała w zakonie imię Faustyna albo jakieś inne. Może tak być, ale to nie tak Pan Bóg nas zbawia. Pan Bóg nas zbawia tak, że wyznajemy wiarę, że Jezus Chrystus, ten, którego słowa słuchamy, ten, który nas gromadzi na Eucharystii, ten, który daje się nam w tym kawałku chleba w Komunii Świętej, jest Bogiem i Panem. Niektórzy starsi pobożni tak mają, może ich tak babcia nauczyła, może kiedyś tam przed laty ksiądz na katechezie. Możecie skorzystać z tego pomysłu, że to Tomaszowe powiedzenie Pan i Bóg mój, człowiek już zupełnie po cichu, jakby tylko w relacji z Jezusem, dodaje po tym, jak przyjmie Komunię Świętą. Jak się odwraca od księdza, który mu udzielił najświętsze postacie, idzie do swojego miejsca w ławce, żeby uklęknąć, wypowiedzieć modlitwę, to tak niewiele czasu kosztuje. Pan mój i Bóg mój. Jezusowe, Tomaszowe wyznanie wiary. No a zakończyć chciałem faktycznie wezwaniem do was młodych, żebyście mieli szerokie horyzonty, bo Duch Święty potrafi takie rzeczy zrobić, że Tomasza, jeszcze raz powiem tak, z domu, z wykształcenia, z obycia w świecie, bardzo prostego człowieka z Palestyny, spodobało mu się posłać na koniec Indii i on tam poszedł. I głosił Chrystusa do tego stopnia, że dał się tam za Chrystusa zamordować. I chciałem wam powiedzieć, bo znam człowieka, który tam był, odprawiał mszę świętą z tymi chrześcijanami w kościele malabarskim. Oni mają bardzo dziwny zwyczaj na mszy świętej, ale nie należy się dziwić, jakby ktoś widział, że zdjęcie albo jakiś tam film ktoś nagrał. Oni cały czas na mszy świętej siedzą w kucki. Tak mają. U nas to nie jeden by się zgorszył. Jak to można siedzieć w kucki na mszy świętej? A oni, jak siądą na w imię Ojca, tak wstają dopiero po błogosławieństwie. To taka ciekawostka z kościoła, który założył święty Tomasz. Nie wiemy, czy to Tomasz ich tak nauczył, czy oni to w ciągu wieków pozmieniali, ale w każdym razie są tam. Nie mają lekko. Nie mają lekko. W wielu prowincjach indyjskich Hindusi ich prześladują. Czasem krwawo. Taki jest porządek rzeczy na tym świecie i na razie nie mamy innego. Amen.